Witam was, kochani. Chwała Panu Bogu. Dobrze być razem na tym miejscu, śpiewać Bogu. Dzisiaj chciałbym kontynuować. To jest nasze 9. spotkanie związane ze studium 10 przykazań, tak zwanego dekalogu. Już 9 takich środowych spotkań przysiedzieliśmy razem, mówiąc na ten temat. I dzisiaj mamy 8 przykazanie. To, co zawsze powtarzam na początku, kiedy na ten temat mówię, że gorąco wierzę, że 10 przykazań jest fundamentem dla cywilizacji. Gorąco wierzę, że gdyby Polacy zaczęli stosować w swoim życiu to, co Bóg zawarł w dekalogu, nasz kraj zmieniłby się w niesamowity sposób. Wyobraźcie sobie Polskę, w której nie ma złodziejstwa, cudzołóstwa, przekleństwa, zdrady. Oczywiście nie mogę zmienić kraju, ale mogę zmienić siebie. Mogę zmieniać mój dom i mogę wraz z moją rodziną stawać się częścią tego, czym jesteśmy jako Kościół. Częścią tego, czym jesteśmy jako zgromadzenie dzieci Bożych. Widzicie, wierzę, że przykazania Boże, których tak bardzo świat nie lubi i ludziom się włosy jeżą na głowie, że w ogóle ktoś śmie coś przykazywać, są mocno związane z bojaźnią Bożą. Czasami ludzie próbują powiedzieć, że 10 przykazań ich nie dotyczy, czy że w ogóle Boże zasady ich nie dotyczą, oni są w czasie łaski i są naśladowcami Jezusa. Jeżeli jesteś naśladowcą Jezusa, to Jezus jest tym dokładnie, który szedł kierowany tym Słowem. Jezus w niczym tego Słowa nie łamał. Choć jak wiemy, pewne religijne zasady, którym Żydzi hołdowali, przez Jezusa były inaczej stosowane. Ja podejmując się głoszenia na temat 10 przykazań, za żadnym razem nie stawałem tutaj i nie mówiłem, że jestem fachowcem na temat dekalogu czy w ogóle żydowskich praw. Nie jestem fachowcem, być może na sali są ludzie, którzy mogliby mnie wiele na ten temat nauczyć. Bardziej starałem się, abyśmy całe te 9 spotkań, które mieliśmy do tej pory, studiowali to Słowo Boże z takim podejściem, co ja, prosty Kowalski, trzymający Biblię w swojej ręce, zwykły człowiek, otoczony codziennymi sprawami, jak mogę się podobać Bogu, jak zwyczajnie mogę sobie, jak mogę z tym żyć i służyć Bogu i mogę swoje życie sobie tak ułożyć, aby mieć to przekonanie, że podobam się Bogu. To nie jest tak, że 10 przykazań nie ma nic wspólnego z Jezusem. Jeżeli pójdziecie śladami Jezusa, choćby czytając Ewangelię, zobaczycie, że Jezus nie robił żadnej z tych rzeczy, które one zabraniają. Jezus nie kradł, Jezus nie składał fałszywego świadectwa, nic złożył i tak dalej. Któregokolwiek przykazania byśmy się nie dotknęli. Jezus w tym nie miał udziału. Ja wiem, że my wolimy mówić czasami o takich wzniosłych, duchowych rzeczach, mistycznych rzeczach. Ktoś powie, wiesz bracie, dla Kościoła dużo ważniejsze być może dzisiaj są dary Ducha Świętego, są owoce Ducha Świętego. To jest prawda. Głosząc tutaj na temat owoców Ducha Świętego, zawsze powiadałem, że owoce Ducha Świętego to jest charakter Chrystusa w nas. I mając owoce Ducha Świętego, nigdy nie będziemy z obrzydzeniem patrzyli na Boże prawa, bo one są ze sobą zgodne. Myślę, że dary Ducha Świętego to charakter Chrystusa, 10 przykazań to jest człowiek, w którego życiu może zacząć Bóg działać. Ktoś powie, wiesz, Bóg z wszystkimi właściwie jakoś działa. Owszem, jeśli jesteś na tej sali dzisiaj i skądś się wziąłeś, albo kiedyś byłeś, nie wiem, cudzołożnikiem, złodziejem, jakimś rodzajem bezbożnika, to owszem, Bóg zaczął działać w twoim życiu, ale kiedy mówię o Bożym działaniu, to jest co innego, kiedy mówię o zbawianiu człowieka i ratowaniu go od piekła, A co innego, kiedy mam na myśli, że jesteś tu dzieckiem Bożym, które chce służyć Bogu i wejść w Jego służbę. To już jest coś więcej niż zbawienie. To jest służba dla Kościoła. To jest usługiwanie Panu. To nie jest już przechodzenie na Jego stronę czy przyjmowanie Jego łaski, ale to jest w tej łasce, stojąc po Jego stronie, służymy Mu. Wracam do przykazania. Dzisiaj mamy druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 15 werset. I jest moim przywilejem dziś prowadzić tą lekcję Słowa Bożego dla was. 20 rozdział, 15 werset. Dwa słowa składają się na to przykazanie. Nie kradnij. Co za niewygodne przykazanie w niektórych sytuacjach. Co za niewygodne przykazanie w niektórych ustrojach politycznych. Co za staroświeckie przykazanie, powiedzą dzisiejsi ludzie. W niedzielę, kiedy tutaj głosiłem kazanie, głosząc wam przesłanie Słowa Bożego, powiedziałem takie słowa, że stare kłamstwa ciągle brzmią świeżo, ale stare prawdy dla dzisiejszych ludzi brzmią już staroświecko. I my jesteśmy ludem, który wierzy w te Boże prawdy, które Bóg chce, abyśmy wierzyli. Powiem krótko, kradzież jest grzechem przeciwko ludziom i przeciwko Bogu. Kradzież jest występkiem przeciwko człowiekowi jako bliźniemu i przeciwko Stwórcy, przeciwko Bogu. Kradnąc, bluźnimy nie tylko temu, kim jest człowiek, którego się okrada, ale i Bogu Wszechmogącemu. Wiemy, ci z was, którzy czytają Biblię, że wszystko należy do Pana i my dajemy Mu 10%, ale całość jest Jego. Przynajmniej w nowotestamentowo zarządzanych zborach mamy taki przywilej, że możemy dawać te 10%, resztę również uważamy za to, co należy do Pana. Również i ludzie należą do Pana, chcę powiedzieć. I przykazanie w Biblii, kiedy mówi nie kradnij, to dotyczy w Biblii nie tylko ludzkiej własności, ale i porywania i sprzedaży ludzi. Nie będę może o tym zbyt wiele mówił, bo nie ma sensu. Myślę, że na sali nikogo nie ma, kto miałby problemem z porywaniem ludzi. Kto miałby problem z porywaniem ludzi z naszych. Nikt nie podnosi ręki, więc o tym nie będę może mówił. Ale Biblia mówi nam, że ludzie należą do Boga i nie wolno ich porywać. I dla porywaczy, dla tych, którzy uprowadzają ludzi, również jest przewidziana kara śmierci, tak jak dla poważnego złodzieja. Porywaczy Bóg nazywa złodziejami i przewiduje dla nich śmierć. Jest to zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej, 21 rozdział, 16 werset i w 5 Mojżeszowej, w 24 rozdziale, 7 werset. Są religie, które uważają, że porywanie ludzi jest dobre, jest formą nacisku. Religie, które próbują dzisiaj nam mówić, że w tego samego Boga wierzymy, chociaż nie wierzymy w tego samego Boga. Nasz Bóg powiada, że porywanie ludzi jest złe. I tylko w tym sensie chcę to tu podkreślić. A jak mówię, nie chcę się na tym skupiać, gdyż nie jest to naszym problemem. To, co jest ważne i to, na czym chcę się skupić, to posłuchajcie uważnie. Bóg chce i z całą świadomością mogę to powiedzieć. To nie, że ja jako brat Kulec mi się wydaje, że Bóg chce. Bóg na pewno chce, aby każda rzecz, jaką macie w swoim domu, była przez was uczciwie zdobyta, w święty sposób nabyta dla waszej rodziny i domu. Mogę mieć wasze amen? Tak jest w naszym kościele. W kościele Chrystusa mam na myśli, nie naszym, jako Gdańsk czy Chełm. Bóg chce, aby każda rzecz, którą macie w domu, była uczciwie zdobyta własną pracą lub modlitwą. Nie możesz na coś zapracować, możesz się o to modlić. Bóg da ci odpowiedź. Może ci powie, że nie potrzebujesz, a może sprawi cud, że będziesz miał to, co nawet nie przypuszczałeś, że mieć możesz. Taki jest Bóg. Rzeczy nieuczciwie zdobyte są przyczyną niepokoju i przekleństwa nad domem. I ja wiem, że dzisiaj słowo nieuczciwe brzmi staromodnie dla ludzi, ale ja chcę być staromodny. Albo nawet starotestamentowy, nowotestamentowy. Chcę być Boży. Rzeczy nieuczciwie zdobyte są przyczyną niepokoju i przekleństwa nad domem. Nie wiem, czy wam opowiadałem w swoim czasie, kiedy poprawiałem projekt mojego domu, człowiek, który go dla mnie rysował, mówi mi, że pewne rzeczy da się załatwić. Ja mu wtedy powiedziałem, wie pan, mnie nie interesuje załatwianie. Ja w tym domu muszę wychować trójkę małych dzieci. Do tego domu muszę wprowadzić moją żonę i chciałbym, aby każdy gwóźdź, każda deska tego domu była uczciwie zdobyta i nie będzie jednego gwoździa w moim domu i jednej śrubki, która by była ukradziona. Jestem legalistą czy nie? No bracie, co ty, tam jedna śrubka? Widzicie, można czasem, jak to ładnie Słowo Boże mówi, przesadzać wielbłąda. Ale prawda jest taka, że jeśli w człowieku jest miłość do Boga i pewien Boży charakter, to wszystko, co robi na tej ziemi, chociaż wiemy, że właściwie budując dom, to tylko na podpałkę budujemy, bo wiemy, jaki jest koniec wszystkich rzeczy na tym świecie, ale cokolwiek robię, Biblia mnie uczy, róbmy jak dla Pana. Róbmy tak, aby Bóg się mógł do tego przyznać. I wiecie, miałem fajną rozmowę z tym człowiekiem na budowie i mu powiedziałem, że pewnego dnia być może moje dzieci zachorują. Może któryś z moich synów będzie chory, może moja córka, może ja, może moja żona. Może będziemy wzywać braci, może będzie trzeba, żeby się modlić. W jaki sposób w moim domu ma trwać modlitwa i walka o duchowe życie moich dzieci czy nasze, jeżeli Bóg powie, synu, twój dom jest pod przekleństwem. On jest skradzionego. On jest zrabowany z cudzego nieszczęścia. Ja mówię na przykładzie domu, bo akurat niedawno budowałem. Wy przełóżcie na to, czym obecnie się zajmujecie, co pozyskujecie. Bo żyjemy w świecie, który bardzo łatwo pewne rzeczy wam da, aby was posiąść. Ciekawą rzeczą jest dla mnie, jeśli chodzi o to przykazanie ósme również, że Bóg uznał, że to przykazanie jest tak ważne, że powtórzył je jeszcze raz w przykazaniu dziesiątym. Prawie że podobnie, prawie jakby powtórzył o tym samym, żeby nie kraść, w przykazaniu dziesiątym. Widzicie, złodziej nie mógł być tolerowany przez Izraelitów w zgromadzeniu. Dlatego, że nie tylko naruszał świętość zgromadzenia, co było jakby duchowym aspektem społeczności ze złodziejem, ale również był przeszkodą w wędrówce. Czy wyobrażasz sobie mieszkać w domu, w którym nie możesz położyć portfela nawet, bo nie wiesz, czy własny syn cię nie okrada? Wiem, że z przykrością muszę powiedzieć, niektórzy z was tego doświadczają. Znam ludzi, których dzieci stoczyły się w narkomanie, w alkoholizm, może mąż jest alkoholikiem i okrada. Słyszałem świadectwo brata, którego gdy Duch Święty przekonał i doprowadził do pokuty, on ze łzami w oczach powiedział, że jednym z najbardziej wstrząsających momentów jego życia było nawet nie to, że się spijał i rozbijał się na ulicy, ale to mówi, gdy przypominam sobie, jak w nocy skadałem się i spod poduszki mojej 5-letniej córce wyciągałem skarbonkę i nożem wyłupywałem jej monety, a dziecko trzymało skarbonkę pod poduszką, bo wiedziało, że tata pije. Ze złodziejem nie da się żyć. I dlatego powiedziałem, to ma duchowy i fizyczny aspekt. Po pierwsze, narusza świętość zgromadzenia, a my jesteśmy zgromadzeniem świętym, ludem nabytym krwią Jezusa. Amen. I po drugie, tak się po prostu nie da. Tak się nie da dalej zajść. Jezus uczył nas, że kradzież ma swoje źródło w sercu człowieka. I człowiek, który kradnie, ma zepsute serce i nie ma szansy na zbawienie. Chyba że przez pokutę. Bardzo proste zdanie, myślę, że każdy z was je zapamięta. Złodziej nie ma szansy na zbawienie, chyba że przez pokutę, że będzie pokutował i zrezygnuje z kradzieży. Dlatego przepisy, które dotyczyły złodziei w Starym Testamencie, były takie surowe. Chciałbym otworzyć teraz Słowo Boże i przeczytać wam parę owych przepisów, które są w Starym Testamencie. Może przejdę do drugiej księgi Mojżeszowej. Druga księga Mojżeszowa, 22 rozdział od 1 do 5 wersetu na razie, a potem od 7 do 9. Druga Mojżeszowa 22:1-5. Jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owce, a potem je zażnie lub sprzeda, odda 5 wołów za woła, 4 owce za owce. I chcę tu przerwać może na chwilę. Tu jest powiedziane wołu lub owce. Dlatego, że to były dobra w tamtych czasach, od których zależało wręcz przeżycie. Dzisiaj może nie jest naszym problemem wół albo owca, ale są sprawy, od których zależy przeżycie. Są rzeczy i kiedy zastanawiałem się dzisiaj, dlaczego albo w jakiś sposób głosić to słowo, chcę, abyście przyjęli, nie głoszę dzisiaj z tym nastawieniem, że uważam, że ja to jestem ten uczciwy, co tu stoi, a inni, którzy tu siedzą, to są potencjalni złodzieje i lepiej im powiedzieć. Nie myślę tak. To, co w was widzę, to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa w Gdańsku. Ale wiem, że wielu z nas pewnych rzeczy nie wie, wielu wśród nas jest słabych, wielu wśród nas popełnia błędy, a wielu wśród nas musi się nawrócić. I uważam, że warto poruszyć ten temat, bo Słowo Boże jest dla naszego zbawienia, ratunku i pouczenia. Amen. Nie dlatego to głoszę, żeby ktoś nie powiedział, no wydaje mu się, że tu sami złodzieje. To nie tak. Bóg powiedział, abyśmy nie kradli. A więc zastanówmy się, dlaczego Bóg to powiedział. Pomyślmy o tym. To jest ważne dla nas. Wracam do tekstu Słowa Bożego teraz. Druga Mojżeszowa, może jeszcze raz, 22:1-5. Powiedziałem, że wół i osioł, tu może być podstawione cokolwiek dzisiaj. To się może zmieniać, ale zasada się nie zmieniła. Jeżeli ktoś ukradnie wołu lub owcę, a potem je zarżnie lub sprzeda, odda 5 wołów za wołu, a 4 owce za owcę. Jeżeli przy włamaniu złodziej zostanie złapany i pobity tak, że umrze, to nie ponosi się winy za przelanie jego krwi. Jeżeli jednak stało się to po wschodzie słońca, powstaje wina przelania krwi. Złodziej powinien dać odszkodowanie, jeżeli nic nie ma, zostanie za swoją kradzież sprzedany. Jeżeli w jego posiadaniu znaleziono to, co skradł, czy to woł, czy osła, czy jagnię jeszcze żywe, winien zapłacić podwójnie. Jeżeli ktoś wypasie pole albo winnicę, bo puścił samopas swoje bydło i ono pasło się na cudzym polu, to wynagrodzi tym, co ma najlepszego ze swego pola i tym, co ma najlepszego ze swojej winnicy. Te 5 wersetów mówią o różnych rodzajach tego, jak może być dokonana kradzież. Kradzież bezpośrednia, kiedy ktoś jest rabowany, kiedy dochodzi do przestępstwa czy złamania innego przykazania podczas kradzieży, kiedy złodziej zostaje zabity, lub też tak jak tu widzimy, kradzież, która wynikła z tego, że bydło posło się paść. Bóg nie dopuszcza, że wolno komuś coś brać, nawet niechcąco. Jeśli ktoś, siódmy werset do dziewiątego, jeżeli jeszcze. Jeżeli ktoś powierzy bliźniemu swemu pieniądze albo naczynia do przechowania, a zostanie to ukradzione z domu tego człowieka i złodziej zostanie wykryty, to odda w 2-násób. Jeżeli zaś złodziej nie zostanie wykryty, stawi się pan domu przed Bogiem, by stwierdzić, czy nie wyciągnął ręki swej po własność bliźniego swego. To są zasady dotyczące własności. Dotyczące tego, jaki jest Boży pogląd na temat brania tego, co cudze. I chciałbym to teraz rozwinąć. Widzicie, wojny i nienawiść, jakie są na świecie, w efekcie których ludzie mordują i zapominają o Bogu, wtedy też rodzi się pożądanie cudzego mienia i wiele rzeczy skradziono. Też ta nienawiść, która się rozwija na naszych ulicach, w domach Polaków, w naszym kraju, gdzie ludzie uważają, że kraść to jest coś całkiem normalnego, to wszystko jest przeciwne Słowu Bożemu. Bóg się bardzo jasno wyraża. Jezus nauczał nas, i powtórzę tu jeszcze raz to, co już powiedziałem, że kradzież ma swoje źródło w sercu człowieka. Człowiek, który jest złodziejem, ma po prostu serce zepsute i powtarzałem to 2 razy, powtórzę 3, nie ma szansy na zbawienie, chyba że będzie pokutował. I podobnie jak wszystkie zboczenia i przestępstwa przeciwko Bożym przykazaniom, i to świat wymyślił mu naukową nazwę i w niektórych wypadkach nazwał je chorobą. Wiecie, świat jest specjalistą w wymyślaniu dla grzechu nazw chorób. Dzisiaj już homoseksualizm to nie jest grzech i zboczenie, tylko choroba. A teraz już nawet nie choroba, teraz to wy jesteście nienormalni, a oni są normalni. Alkoholizm to też już nie jest grzech. To jest teraz choroba. I wkrótce pewnie będzie styl życia. I podobnie złodziejstwo już też nie jest grzechem. Jest stylem życia albo chorobą w najgorszym wypadku. Podobnie jak alkoholizm i homoseksualizm, kleptomania, bo tak się nazywa tą chorobę, nie jest chorobą, ale jest grzechem i mogę to bez problemu udowodnić. Powiem wam w jaki sposób. Jeżeli jakiś kleptoman kradnie i nie może mu pomóc medycyna, niech się narodzi na nowo i zobaczycie, czy będzie dalej kradł. Jeśli się człowiek narodzi na nowo, to po prostu kraść przestanie, bo ma nową naturę. Ma naturę z góry. Naturę, która nie wyobraża sobie krzywdzić bliźniego. Niewiele źródeł w naszym kraju podaje i publikacji, że kleptomania bywa też źródłem zaspokajania się erotycznego dla ludzi, którzy nie mogą inaczej się zaspokoić. Wiele źródeł nie podaje, że kleptomania bardzo łatwo może być wyleczona, gdyby obejść dzisiejsze zeświadczałe i przeciwne Słowu Bożemu prawa. Zobaczcie, w naszym kraju, w Polsce, spustoszonym kraju duchem komunizmu, kradzież stała się taka normalna, że już nauczyliśmy się z nią żyć. A słowa, które określają złodzieja albo złodziejstwo, zostały już tak pięknie poprzekręcane i powymyślane, że abyście nie pomyśleli, że to jeszcze o złodzieja chodzi. Kradzież na tyle przesiąkła nasze społeczeństwo, inaczej powiem, na ile przesiąkła nasze społeczeństwo, pokazuje właśnie ilość słów, które określają zwykłe złodziejstwo, ale są tak ładnie nazwane. Tak ładnie, że aż tego pana złodziejem się nie chce nazwać. Korupcja, czarny rynek, piractwo, spekulacja, zagarnięcie, manko, defraudacja, przywłaszczenie, afera korupcyjna, pranie pieniędzy, malwersacja, odsetki, konfiskata, okupacja, łapówka i co jeszcze? Oddechu by mi brakło. Tyle różnych określeń ma złodziejstwo. Zwykłe złodziejstwo. A Bóg mówi, nie kradnij. Zwyczajnie nie kradnij. W swoim czasie, kiedy również budowaliśmy dom, budowaliśmy szambo i pojechałem do pewnej firmy kupić drut na zbrojenia na szambo. I zobaczyłem, jak bardzo zniszczone są serca niektórych ludzi w tym kraju. Człowiek, który przycinał mi na specjalnym placu składowym ten drut, miał mi napisać taki rachunek, a potem ja miałem z tym iść do kasy i zapłacić za ciężar tyle, ile to ważyło, plus za pocięcie tego drutu, bo również zamówiłem pocięcie. I on mówi, wie pan co, tu zapłaci pan za ciężar, a za pocięcie to się między sobą rozliczymy. Tam pan nie mów, że ja panu pociąłem. Ja mu powiedziałem, nie, ja w ogóle nie kupię, jak tak będziemy robić. Ja tam zapłacę. Pan jest pracownikiem tej firmy. I gdyby pan u mnie pracował, to bym pana zwolnił. Bo pan okrada własną firmę. On bez słowa wypisał mi i się obraził. Chcę wam powiedzieć, jeżeli ktoś wam proponuje jakikolwiek rodzaj łapówki, łapówka ma zawsze za zadanie przykryć pewną nieprawość. Bo tam, gdzie jest prawość, nie potrzeba łapówek. Dziwne. Zacząłem się też zastanawiać, myśląc o dzisiejszym wykładzie, tak na dzień codzienny, w moim chrześcijańskim życiu. Dzisiaj ja nie mam problemu ze złodziejstwem i myślę, że wy nie macie takiego problemu. My nie kradniemy ludziom portmonetek w autobusach. Nie wiem, ilu z was komuś wyrwało torebkę na ulicy, przynajmniej po nawróceniu. Ale nasz problem z kradzieżą może często być zakamuflowany i możemy z wielką rozpaczą i przykrością, jeśli poprosimy Ducha Świętego, zobaczyć pewne złe rzeczy, które może sprawiają smutek Bogu. I jeżeli macie pragnienie zmieniać swoje życie, ja mam, zacząłem się zastanawiać, co to może być. Pomyślałem sobie, kogo może okraść ktoś taki jak ja? No bo właściwie tak jak mówię, no ja nie robię włamań do domów. Wraz z żoną nie okradamy kiosków warzywnych. Ale co może być naszym zagrożeniem? Myślę, że pytania byłyby dwa. Do czego mam dostęp i kto mi ufa? Dostęp mam do Boga i Bóg mi ufa. Dostęp mam do Kościoła i Kościół mi ufa. Dostęp mam do niektórych z was i ufacie mi. I zacząłem się zastanawiać. I nawet wtedy przypomniało mi się to, co wam się teraz przypomina, przynajmniej niektórym z was. W księdze Malachiasza Bóg mówi, wy mnie okradacie. Można okradać Boga. Można okradać swoją rodzinę. Można okradać swojego pracodawcę. I można okradać swój kościół. W niedzielę mówiłem tutaj, że jeżeli z jakiegoś lasu będziemy tylko wycinać drzewo, wystrzelamy wszystkie zwierzęta i będziemy używać wodę, kamienie, ziemię, piach, wkrótce tam będzie pustynia, bo nie można czerpać z czegoś, żeby ani czego nie dawać. I użyłem tutaj przykładu jako naturę. Nie jestem, tak jak powiedziałem, żadnym pacyfistą, nie mam nic wspólnego z żadnym Greenpeace, ale wiem, że jeżeli się tylko z czegoś używa, to wkrótce przyjdzie śmierć, bo nie można tylko brać, trzeba dawać. I powiedziałem też to samo o kościele. Wielu ludzi przychodzi do kościoła, ale chce tylko z niego brać. Siedzą przy świetle, ale nie chcą za nie płacić. W zimie chcą, żeby było ciepło, ale za ogrzewanie też nie chcą płacić. Chcą korzystać z różnych materiałów, ale nie zamierzają za nie zapłacić. I oczywiście wszystko to pod przykrywką, że no przecież to jest kościół, należy się za darmo. Owszem, ale kto za to zapłacił w takim razie? Zapłaciło za to zgromadzenie Boże. Lud Boży za to zapłacił. A z czego zapłacił? Z tego, z czego miał. Biedna wdowa dawała 2 lepty, a bogacze mogli dać więcej. Kościół daje z siebie. Pastor Marian nie ma gdzieś kontaktu ze szwajcarskim bankiem, który mu posyła na konto zboru 500 tysięcy dolarów co miesiąc. Chociaż chcielibyśmy, nie? Ale mamy tyle. Mamy tyle, bracia i siostry, jako zbór, ile sami złożymy wspólnie u nóg Pana. Amen. Ile złożymy, ile możemy oddawać. Wracam do mojego pytania, które sobie zadałem i na którym się zastanawiam. Kogo ja mogę okraść jako pastor, jako brat, jako człowiek, który przecież modli się, by być prowadzony Duchem Świętym? Czy jest takie zagrożenie nad moim życiem? I jeszcze raz powtórzę. Mogę okraść rodzinę, mogę okraść pracodawcę, mogę okradać kościół. Miałem przyjaciela, który teraz pełni służbę w naszym zborze w Chełmie i jest pastorem. I w swoim czasie budowali budynek. I pamiętam, ile razy przejeżdżałem tamtędy, bo to było przy głównej ulicy, to częstokroć tylko jego widziałem na dachu. Nie było reszty pracowników. Wiecie dlaczego? Bo szef pojechał. Szef pojechał, oni schodzili do piwnicy i pili. Ten jeden człowiek na koniec miesiąca wyciągał swoją rękę po uczciwą wypłatę. Reszta z nich dostawała pieniądze za to, czego nie zrobili. Ile ja już słyszałem świadectw od wierzących ludzi, którzy powiedzieli temu smokowi starodawnemu w nos: nie będę żył według twoich zasad w moim biznesie, w mojej firmie, w moim domu. I czasem cierpieli odrzucenie, zwolnienie, bezrobocie. Chcę wam powiedzieć, Biblia przewiduje, że człowiek może cierpieć za to, że jest sprawiedliwy. I Biblia mówi, abyśmy nie cierpieli przypadkiem za to, że jesteśmy niesprawiedliwi. Bo to nie jest cierpienie, które podoba się Bogu. Do tego dojdziemy później. Miałem przyjaciela, mam właściwie, u nas w zborze, którego zwolniono z pracy, bo pracował na magazynie. I chociaż był wzorowym pracownikiem, to niestety został zwolniony, dlatego że nie chciał na magazynie wypisywać więcej wydanego, niż było wydanego. A układ był taki, że należało. Nie wiem, czy ktoś na tej sali siedzący w tej chwili może powiedzieć, że nie zna nikogo, kto nie byłby w naszym kraju zmuszany do kradzieży. Zobaczcie, to pokazuje, jak bardzo złodziejstwo może wejść w serce człowieka. Jesteście ludem Bożym. Przyszliście dzisiaj na to miejsce i Duch Święty chce kłaść w wasze serce takie światło. Chodźcie czystą drogą. Jedźcie to, co wasze. Żyjcie z tego, co wasze. Dzielcie się tym, co wasze. Nie kradnij. Takie zwyczajne słowa. Wiecie, diabeł jest wszystko jedno, jak to się nazywa. Ja wam powiedziałem kilka tych nazw. Manko, defraudacja, przywłaszczenie, malwersacja, odsetki, konfiskata, okupacja, łapówka. Nie wiem, jak jeszcze by się to nie nazywało. Diabłu wszystko jedno, jak to się nazywa. Może się nawet nazywać prywatyzacja albo upaństwawianie, jak chcemy. Było upaństwawianie kiedyś majątku prywatnego w ZSSR. że przychodzono i rozstrzeliwano właściciela i zabierano wszystko, co jego. Nie wiem, czy wiecie, że w latach 30. właśnie taka prywatyzacja Ukrainy spowodowała, że ponad 30 milionów ludzi umarło z głodu na Ukrainie. Bo zabito tych, którzy produkowali, a zostawiono tych, którzy nie dawali nic. Idę dalej. Kolejne moje stwierdzenie. Ciekawe, czy się ze mną teraz zgodzicie. Złodziej jest podobny do diabła. Złodziej ma charakter szatana. Jeżeli owoce Ducha Świętego to charakter Chrystusa, to kradzież jest charakterem antychrysta. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Jak myślicie, sam to wymyśliłem? Jana 10:10. Złodziej właśnie po to przychodzi. I wiecie, chcę, abyście zwrócili uwagę na pewne słowa. Posłuchajcie, co czytam. Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Czy coś już słyszeliście? Dwa słowa. Albo trzy właściwie. Tylko po to. Ludzie wierzą, że złodziej jeszcze po coś przychodzi. Ludzie wierzą, że może podzieli się z nimi. Diabeł mówi, porzuć tą drogę pańską, patrz, jak twoi znajomi żyją. Chodź ze mną, ja ciebie wynagrodzę. A Jezus mówi, nie wierz mu. On przyszedł tylko po to, aby kraść, zażynać i wytracać. On się z nikim nie dzieli, a chwałę bierze tylko dla siebie. On chciał zasiąść na moim tronie, on się chciał uznać za Boga i ciebie też nie oszczędzi. Ilu ludzi w historii tego świata poszło za pokuszeniem i on wycisnął ich jak cytrynę i wyrzucił i kończyli na śmietniskach albo kończyli w złotej trumnie, całkowicie zniszczeni, bez rodziny i bez nikogo. Ilu takich było? Złodziej przychodzi tylko po to. I dlatego Bóg mówi do ciebie, do mnie. Bóg wzywa cały świat. Nie kradnij. Nie kradnij, bo złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Uderza zawsze w człowieka nieprzygotowanego, wykorzystując jego nieszczęście albo jego nieuwagę. Oszukuje starych i chorych ludzi. Okrada dzieci, wykorzystując je z powodu ich łatwowierności, prostoty, z powodu dobra, które dzieci mają w sercu. Zobaczcie, włamania mieszkań i domów pod nieobecność gospodarza. Ludzie wyjeżdżają, żeby odpocząć. Wracają i ich dom jest pusty. Nie wiem, ilu z was to przeżyło. My na misjach w Estonii przeżyliśmy to. To dziwne uczucie, kiedy patrzysz na swoje mieszkanie obrabowane i wiesz, że to było zło. A jednak wiesz jedno, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. Wandalizm, szaber, wykorzystanie nieszczęścia w celu zysku. Idziesz dzisiaj po naszych ulicach i na słupach, w gazetach ogłoszenia, że możesz dostać kredyt, który nic nie kosztuje. Wierzycie w takie kredyty? W Izraelu zastaw, w którym była na przykład jedyna szata, jeśli ktoś miał tylko jedną szatę i dał ją w zastaw, szata była oddawana, musiała być oddana przed zmrokiem, aby człowiek miał się czym przykryć. A dłużnik, który nie mógł się wykupić, stawał się niewolnikiem aż do roku jubileuszowego. Złodziej jest podobny do diabła. Kolejny punkt, który chcę poruszyć. Można być złodziejem i okradać ludzi w imieniu Boga. Myślę, że to jest ważne, aby o tym powiedzieć, bo mamy studium 10 przykazań. I moje zadanie na dzisiaj jest przemyśleć, co mogę powiedzieć o tym przykazaniu, co nam pomoże widzieć lepiej pewne rzeczy. A więc powiem, można okradać w imię Boga, walcząc o tytuły, albo pomagać sobie religią dla własnego zysku. Takie działanie ma nawet swoją nazwę. To się nazywa symonia. Takie zjawisko ma nazwę symonii. Nazwa pochodzi, wiecie skąd? Zszokowany byłem, jak się dowiedziałem, skąd pochodzi nazwa. Symonia oznacza okradanie ludzi w taki religijny sposób, że myślą, że dają Bogu, ale Bogu nie dają, tylko są okradani naiwnie. Na przykład sprzedaż cudownego kamyka, który sam święty Piotr trzyma w ręce. Czy coś w tym stylu? Znacie to, mieszkamy w kraju, w którym przykładów nie trzeba szukać daleko. Symonia swoją nazwę ma, i to był szok, jak to znalazłem, od Szymona Czarnoksiężnika, który chciał kupić od apostołów moc Ducha Świętego. Wezwany do pokuty miał tylko jedną alternatywę: nawrócić się albo umrzeć. I alternatywa nie zmieniła się do dziś. Bóg nie da z siebie szydzić. Symonia oznacza również handel godnościami kościelnymi, przywilejami, urzędami i dobrami kościoła. Wiemy, że dla tytułu ludzie są gotowi zrobić wszystko. To jest to, co przydarzyło się kościołowi, dlatego musiał zostać zreformowany. Gdy prowadziłem tutaj wykład o swoim czasie na temat syna marnotrawnego, powiedziałem wtedy, że ten pierwszy młody kościół w dniu pięćdziesiątnicy przyjął od ojca wszelkie bogactwo, jakie ojciec może dać swojemu synowi czy kościołowi. Przyjął od niego wszelkie błogosławieństwo, jakie z ręki Bożej może objawiać się na ziemi poprzez dzień pięćdziesiątnicy, przez napełnienie Duchem Świętym, i tak pełny Boga poszedł na krańce świata, głosząc imię Syna Bożego. Ale gdy czytamy historię Kościoła, w miarę przez wieki pełnia Ducha Świętego, zwykła męska prostota, zwykła kobieca skromność, zwykłe kochanie Boga i służenie Jemu, zostało wszystko to, co Duch Święty cudownie kształtował w tym pierwszym kościele, który mamy w Dziejach Apostolskich, zostaje zamienione na przywileje, szaty, odpusty. Pojawiają się krwawe biskupstwa, krwawi papieże, krwawe krucjaty. W imieniu Bożym zaczyna się czynić bezprawie, okradając Europę na wiele, wiele setek lat, przykrywając ją świat taką szatą bezprawia, pozbawiając ją światła. Znamy dzisiaj to, historia nazywa to mrokami średniowiecza, kiedy ludzkość cofa się, a Kościół nie pełni swojej roli i małe światełko gdzieś lśni. Co jakiś czas płoną stosy i są prześladowania. I pewnego dnia było ich kilku. Kilku tych, którzy stawali, podnosili głowę i mówili: momencik, znaleźliśmy w Biblii co innego, ale większość tych głów udało się obciąć albo postawić ich na stos. Ale tego jednego, który stanął i powiedział: tak oto stoję, tak mi dopomóż Bóg, i zaczął wykładać swoje tezy, mówię o Lutrze, nie udało się uciszyć. On nie wszystko rozumiał, ja nie próbuję dzisiaj mówić, że Luter nie popełnił żadnych błędów, ale nie o to chodzi. Był pierwszym i bardzo jestem ostrożny, zanim odważę się go krytykować. Bo nie wiem, czy dzisiaj starczyłoby mi odwagi stanąć przeciwko temu, przeciwko czemu on stanął. W każdym razie zaczęło się znowu świecić światełko. Potem historia Kościoła biegła dalej i oto marnotrawny syn powoli wracał do ojca. Cały majątek sprzedał, ale znów na ręku miał pierścień i znów był przykryty chwałą. Szatą chwały, sprawiedliwości, kiedy Bóg poprzez reformację wywiódł na światło z powrotem Słowo Boże i zaczęły powstawać nowe kraje. Historia zaczęła pędzić do przodu i pojawiło się wielu ludzi, których dzisiaj nazywamy naszymi ojcami wiary, czy nazywamy tymi kościołami przebudzenia, gdzie na nowo ludzie wierzyli, że to, co Bóg powiedział, to właśnie miał na myśli. I do czego zmierzam? Gdy słucham wykładów o przebudzeniu, to bardzo często mówimy, że gdy przychodziło przebudzenie, nawracały się tysiące ludzi, Bóg uzdrawiał ludzi, w cudowne rzeczy Pan czynił. I to wszystko jest prawda, amen. Ale coś jeszcze się działo. Kościoły, które doświadczały przebudzenia, stawały się zgromadzeniami ludzi, którzy przestawali kraść. Nie kradli. i nie łamali innych przykazań. Wiedzieli, że Bóg jest święty. Przebudzenia nie zaczynały się od tego, że zagrała orkiestra i wszyscy tańczyli 3 godziny, ale od tego, że zaczęli być przekonani co do tego, że nie ma żartów, że ich życie musi być właściwe, albo nie doznają od Boga niczego. Wiemy, jak byli prześladowani. Dzisiaj właśnie ta symonia, czy to okradanie w imię religii, jest powszechne i wcale nie uważane za grzech. Nadal pozostaje formą okradania ludzi. Nikomu to nie przeszkadza. Sprzedaż relikwii, odpustów. I powiem jasno, religia sprzedaje relikwie, odpusty, obiecują one coś zmienić w życiu człowieka, medaliony, szkaplerze różnego rodzaju. Chcę wam coś powiedzieć, wyrażę się jasno, one nie dają nic. Nie dają nic. Nic nie mogą pomóc i są całkowicie bezwartościowe. Są wyrzuconymi w błoto pieniędzmi. Wiecie, w niektórych z nas jest jeszcze taki troszeczkę pokościelny lęk przed obrażaniem czegoś. Co prawda jesteśmy zielonoświątkowcami, ale tam nie... I my nie mamy niczego obrażać. Wiecie, myślę, że byłoby nieporozumieniem, gdyby ktoś mnie odebrał teraz, że ja namawiam, aby obrażać ludziom ich święte obrazki czy jakieś figurki. Nie, nie mamy obrażać, ale bardzo jasno nasze stanowisko musi być wyrażane. Te rzeczy nie zmieniają nic. Twoje życie, jeśli się rozlatuje, twoja rodzina, jeśli się rozpada, twoje zdrowie, jeśli się sypie, musicie mieć odwagę mówić waszym sąsiadom i bliskim: nie nosz szkaplerzy, nie polewaj się święconą wodą, nie chodź na pielgrzymkę do cudownych obrazów. One nie dają nic, tylko Duch Święty, który zadziała w twoim sercu, może coś zmienić. Żaden przedmiot nie zmusi Boga do działania. Nie ma na świecie takiej świętości zrobionej ludzką ręką, która by zmusiła Boga, żeby coś zrobił. Ale jest Duch Święty na świecie, który wszystko może, który bada ludzkie serca i szuka człowieka, który by szukał Boga i chce być mu bliski. Te figurki Marii, buteleczki ze święconą wodą, medaliki, szkaplerze zawsze obiecują więcej błogosławieństw i łatwiejsze osiągnięcie życia wiecznego, ale naprawdę nie dają nic. Czy przez jakiś medalik można wejść do Królestwa Bożego? Do czego zmierzam, ktoś powie? Przecież miał mówić o złodziejach. Albo o kradzieży, albo chociaż nie kradni miał mówić. A on tu mówi o medalikach, odpustach, szkaplerzach obiecujących ludziom wejść do Królestwa Bożego. Powiem wam, dlaczego o tym powiedziałem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. To nie są moje słowa. To jest zapisane w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 1 werset. Tylko Jezus Chrystus jest uczciwą drogą do Królestwa Bożego. Każda inna, wyglądająca najbardziej święto, wyglądająca najbardziej protestancko, katolicko czy prawosławnie, czymkolwiek by nie była, jest tylko ułudą, jest drogą na śmierć prowadzącą donikąd. Jezus tutaj odsłania pewien religijny fakt. Kto lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem. A Bóg powiedział: nie kradnij. Nie kradnij, choć tutaj jest mowa bardziej o kradzieży czegoś, czego człowiek i tak sam dać nie może. I tu dochodzę teraz do kolejnego punktu. Poruszyłem jakby do tej pory takie sprawy. Po pierwsze, że kradzież jest grzechem przeciwko ludziom, ale też przeciwko Bogu. Po drugie, że złodziej jest podobny do diabła. I również powiedziałem o tak zwanej symonii, czy okradanie w imieniu Boga. I mój czwarty punkt dzisiejszej lekcji Słowa Bożego: okradanie Boga. Można okradać Boga. Podejdę do tego w ten sposób. Może pomoże wam to spojrzeć na swoje życie lepiej. Przekonanie co do tego, czego nauczam, nabrałem po tym, kiedy sam zobaczyłem, że okradam Boga. Stoję przed wami nie jako ten, który nigdy tego nie zrobił i próbuję wam mówić coś, o czym nie mam pojęcia. Sam wielokrotnie w moim życiu okradłem żywego Boga i musiałem z tego pokutować. I wiem, ile to przynosi bólu, strat i rozczarowania. Ja nie spadłem z księżyca, ani nie zostałem ulepiony gdzieś tam, wiecie, w Ziemi Świętej. Żyłem i wychowałem się, jak większość z was, w dziwnych miejscach. A potem się nawróciłem i dużo rzeczy musiałem się nauczyć, tak jak my się wszyscy uczymy. I popełniłem ten błąd. To nie jest tylko napisane w Malachiaszu, to można zrobić. Zadziwiające jest dla mnie, że można dojść do tego miejsca, że już nie tylko człowiek się nie boi, ale że nawet go już nie uznaje za świętego, kogo okrada. I religijność oczywiście wspomaga ten proces, pozwalając człowiekowi, by wytłumaczył sobie tak, jak on to chce rozumieć. W swoim czasie, gdy opublikowałem na moich stronach internetowych, na naszym portalu zborowym, Nauczanie o Dziesięcinie, otrzymałem kilka listów z obelgami. I było dla mnie niesamowite, wiecie, kto mnie obelgi pisał? Nazwisk nie powiem. Ale to byli ludzie, którzy, jak już im się wyczerpały obelgi, powoływali się na Słowo Boże i mówili, że to jest zakon i tak dalej. Ja nie twierdzę, że przez dawanie Bogu człowiek będzie zbawiony, ale twierdzę, że człowiek, który daje Bogu, naprawdę kocha Boga. I jest to świadectwem tego, że jest zbawiony. Nie mamy problemu odróżniać, nie wiem, podatku i rachunku na światło. Komuś z was się kiedyś pomylił podatek z rachunkiem na światło? Ale nie możemy odróżnić dziesięcin od jałmużny i dawania od brania w kościele. Wszyscy znają, nie będę czytał księgi Malachiasza, 3:8-10. Albo przeczytam. Otwórzcie to. Wszyscy to znacie, ale przeczytajmy to jeszcze raz, żeby się upewnić. Księga Malachiasza, 3:8, strona już podaje 1020. 3:8 Księga Malachiasza, 8-10. Jest zadane pytanie. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzą okien niebieskich i nie wyleją na was błogosławieństwa ponad miarę? Wiecie, jeżeli znam jakiś zbór, który coś duchowo czyni, który działa misyjnie, który słynie, że ich to, co nauczają i to, jak się modlą, działa, to prawie zawsze jest to zbór, w którym te sprawy są poukładane. Nie słyszałem, żeby zbór, który tych spraw nie ułoży z Bogiem, miał jakieś inne sukcesy. Dzieje apostolskie, 5, wiemy, tam jest historia Ananiasza i Safiry. Kolejny sposób okradania Boga, inny. A więc można i okradać Boga. Pomyślmy o tym. Wiecie, mam taki zwyczaj i zachęcam was do niego. Ja wiem, że my mówimy, nie wie prawica, co czyni lewica. Tylko czasami bardzo się mylimy co do tego, jak to interpretować. W naszym zborze dziesięcinę oddajemy księgowej. Jawnie i każdy może sprawdzić, którzy zborownicy dają dziesięcinę. To nie ma nic wspólnego z nauczaniem, że nie wie lewica, co czyni prawica. Nie wie lewica, co czyni prawica, jeśli chodzi o wspieranie biednych. O dawanie biedakom, którym, wiecie, nie chcę zawstydzić. Może ktoś jest biedny w zborze. Ja wiem, że, bo sam tego doświadczyłem tu w Gdańsku. Był czas, że nie mieliśmy nic. Był czas, że zastanawiałem się, jak zapłacę kolejny wynajem mieszkania, kiedy mieszkałem, pośród was i żyłem. I nigdy nie zapomnę tych z was, którzy podchodzili i wciskali mi świstek do ręki. Siedzą tutaj dzisiaj. Nie będę pokazywał palcem, bo chwała Boża to była i nagroda wasza jest w niebie. Ale to się czuje. Wtedy Kościół staje się Kościołem. Wtedy łatwiej spuścić mi głowę i przyjąć również upomnienie. Bo wiem, że jestem w zborze, który mnie nie tylko napomina, ale który mnie karmi i chroni. I w którym nie tylko ja napominam, ale mogę potem karmić i chronić innych. To się nazywa rodzina, krótkim, jednym zdaniem albo jednym słowem mówiąc. A więc można i okraść Boga. Pomyślmy o tym. Aha, i powiedziałem, że chciałbym zachęcić was do czegoś takiego. Kiedy dostanę jakieś pieniądze, ja przynajmniej w moim życiu, rozglądam się w zborze albo w moim otoczeniu, czy jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. I z każdych pieniędzy, jakie mam, Oprócz wszystkiego, co się należy, staram się komuś coś pomóc i dać. I nie mówię teraz i nie będę mówił, co ja robię, jakie to ja, komu ja pomagam, komu nie pomagam, jakie kwoty, bo to na chwałę Pańską czynimy. Ale kiedy, jeśli nie na środowym nauczaniu, jako nauczyciel Słowa Bożego, miałbym was nie zachęcić do tego, wspierajcie innych z waszej biedy. Ja wiem, że ja nie mówię tu do ludzi, którzy parkują nowe Jaguary na parkingu zborowym. Chyba nawet jednego nie ma Jaguara. Nie mówię do ludzi, którzy jeżdżą nowymi Mercedesami. Mówię do takich z was, którzy niektórzy z was patrzą na rachunki i czasami musimy powiedzieć, Panie, zrób z tymi rachunkami coś, bo ja nie wiem, jak ja sobie poradzę do końca. Podziel się swoją biedą. Uczmy się dawać. Wiecie, pewnego człowieka znałem młodego, któremu bardzo trudno było żyć. I nie miał na życie. I ten człowiek, czasami widziałem, jak z żoną przychodzili nawet głodni na nabożeństwo, bo bardzo źle się im powodziło. I postanowiłem, że będę mu pomagał. I tak czasami banknocik jakiś odłożyłem na bok. A sam wtedy żyłem z tego, że mnie sponsorowano. I po nabożeństwie, po cichutku podchodziłem, wciskałem mu to w rękę i odchodziłem, zostawiałem go z tym. Nigdy nie przypuszczałem, że pewnego dnia ten człowiek dostanie pracę, zacznie dobrze zarabiać, zacznie w miarę dobrze żyć, spłaci swoje rachunki, długi, będzie żył w miarę przyzwoicie, będzie mógł się normalnie ubrać, jeździć dobrym samochodem. I pewnego dnia zobaczyłem coś, co rozradowało mnie do łez. W naszym zborze był taki człowiek, który nie miał pracy. Jego żona czekała na dziecko. Było im bardzo trudno. I ten człowiek, któremu ja pomagałem, po nabożeństwie widziałem, jak dyskretnie wsunął mu banknot w rękę i nie wiedział, że ja to widzę. A myślę, że Pan Bóg mi to dał zobaczyć. Żebym wiedział, czego się nauczył w Dolinie Cienia. Zobaczyłem, jak ten, który kiedyś przyjmował pomoc, daje pomoc. Jak Kościół naprawdę działa, cichutko jak organizm. Nie głośno, pewnych rzeczy nie mówi się głośno. Pewne rzeczy w naszych organizmach działają sobie po cichutku. Ty jesz jabłko, a organizm ci nie sygnalizuje przez ucho, że właśnie je zamienia w witaminę C na coś tam jeszcze. To się dzieje. Kolejny poważny punkt mojego wykładu dzisiaj. Można być wspólnikiem złodzieja, co jest również złamaniem ósmego przykazania. Myślę, że chcę o tym powiedzieć, bo łatwo wpaść w taką pułapkę. Kto się dzieli ze złodziejem, czytam w Powieści 29-24, kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi swojej duszy. Słyszy przekleństwo, a jednak go nie wydaje. Kto się dzieli ze złodziejem, nienawidzi własnej duszy, a zbawienie naszej duszy jest powodem wszystkiego, co tu robimy. Słyszy, że to jest przeklęte, a jednak tego złodzieja nie wydaje. Jest jego wspólnikiem. To jest to, co ten werset mówi. W Biblii praktyczny sposób Jan nauczał już tego, że kiedy żołnierze przyszli, pamiętacie, żołnierze się spytali, Janie, co mamy zrobić? Jak nasze życie może być lepsze? Parafrazując dzisiaj, jak możemy być dobrymi ludźmi? Doświadczać Bożych rzeczy, zbawienia. Jan spojrzał na żołnierzy i powiedział do nich, rzućcie dziny, ściągcie zbroję, wstąpcie do Greenpeace, protestujcie przeciwko cesarzowi i Rzymowi, tak? Nie. To dzisiejsi hipisowscy nauczyciele próbują nam mówić, że Pan Bóg nie lubiał wojska. Jan do nich powiedział, nie kradnijcie. Poprzestańcie na żołdzie, innymi słowy. Nie rabujcie. I wiecie, Jan wiedział, co mówił. Kiedy legiony rzymskie zajmowały nowe miasta, czy jakaś forteca, czy twierdza, czy miasto padało, bardzo często dowódca dawał żołnierzom prawo rabunku. I to był czas, kiedy żołnierze dostawali dzień albo dwa, tylko po to, żeby biegać po ulicach miasta, rabować domy, gwałcić kobiety i zabijać mężczyzn. I to było złe. Jan powiedział do żołnierzy, poprzestańcie na żołdzie. Tak im powiedział. Żołnierze pilnujący grobu Jezusa musieli dostać łapówki, co uczyniło z nich fałszywych świadków i przeciwników Ewangelii. Stali się wspólnikami zła. Apostoł Paweł przebywał w więzieniu, bo nie chciał zapłacić łapówki, więc był bardziej nękany przesłuchaniami. O tym nam mówi Słowo Boże, że Paweł nie zapłacił łapówki i za to go nękali przesłuchaniami. Przeczytam o tym. Dzieje apostolskie, 24 rozdział, 26 werset, dalej czytajmy. A po kilku dniach przybył Feliks z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Nie teraz, dość, odejdź, w sposobnej chwili każę cię zawezwać. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. Słowo Boże jasno nam mówi, dlaczego Feliks rozmawiał z Pawłem. Dosyć, dosyć, dosyć. Nie o sądzie, nie o tych waszych przykazaniach. Pawle, pewne sprawy musimy załatwić między sobą. Czy tak jak dzisiaj, jak złapią na radar czasami. To się pan policjant pyta, wypisywać czy, proszę pana, po męsku to załatwimy? Wy odpowiadajcie, wypisywać. Jak już złamaliście raz przepisy, nie łamcie drugi raz. Taka jest prawda. Nie możemy być wspólnikami kradzieży. A oni wiedzieli, że Kościół ma pieniądze, bo przecież mieli wszystko wspólne i może na to liczyli. Kończąc już powoli, powiem tak, co pozwoli nam nie złamać ósmego przykazania? W jaki sposób możemy i tutaj nasze życie zabezpieczyć? Zanim to powiem do końca, powiem jeszcze w ten sposób. Żyjemy dzisiaj w bardzo niebezpiecznych czasach, wam powiem. Dzisiaj bardzo dużo fundamentalnego nauczania Słowa Bożego, takich zwykłych, prostych rzeczy z Biblii, zostaje zaniedbanych i odsuniętych. Ludzie dzisiaj lubią czytać książki Trzy dni w piekle. Albo legiony demonów maszerują. Albo jak unieść się do trzeciego nieba. Lubią czytać o ludziach, którzy tam byli, widzieli. Jeśli nawet byli i widzieli, bo są tacy, że byli i widzieli. Bóg to czynił dla nich. Wam to nie pomoże w każdy pochmurny i słoneczny dzień być lepszym uczniem. I powiem coś, co może być niepopularne, ale wierzę, że Kościół został powołany do chodzenia po ziemi, a nie do latania w obłokach. Kościół został powołany, aby tutaj czekać, aż zabrzmi głos trąby i wtedy będziemy dopiero porwani w obłoki. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy, i rozmawialiśmy o tym z żoną i z siostrą Marysią, jadąc tutaj do zboru, że żyjemy w czasach, kiedy mistycyzm jest w modzie. Dzisiaj nie robi wrażenia na nikim dobry ojciec wychowujący dobrze swoje dzieci, solidny pracownik, uczciwy brat, lojalny wobec służby w zborze. Dziś robi wrażenie taki, co przyjeżdża w służbie uwalniania, latać w obłokach, gromić demony w zborze, w którym nigdy nawet jednej złotówki nie dał. Ani się nie pohańbił pracą żadną. Jest moda na mistycyzm, na szukanie niezwykłych duchowych przeżyć, że się może miejsce zatrzęsie. Coś wam powiem, miejsca się nie będą trzęść. Bóg chce, jestem tego pewny, żebyśmy uczciwie wychowywali nasze dzieci, uczciwie spożywali nasz chleb, uczciwie żyli, byli normalnymi ludźmi chodzącymi po tej ziemi. A gdy zechce, to jeśli będziemy chodzili za Jezusem, to jeśli mamy dokonać w życiu jakiegoś cudu, to go dokonamy idąc za Jezusem. Jeśli mamy jakiegoś uzdrowienia dożyć, to go dożyjemy idąc za Jezusem. Jeśli coś mamy doświadczyć niezwykłego, to tego doświadczymy, bo to jest zwykła droga za Jezusem. Ja doświadczyłem czasem niezwykłych rzeczy, wcale ich nie próbując, wiecie. Wcale nie szukając. Bóg nie chce, żeby ktoś warczał jak lodówka pół dnia i nazywał to potem modlitwa, żeby coś doświadczyć. Bóg nie chce, żeby ktoś krzyczał, bo potrzebuje uzdrowienia. I przez to, że głośno krzyczał, to doświadczył. Bóg chce wam dawać dobre rzeczy, bo was kocha. Ale Pan też chce, żebyśmy go kochali. Jeśli mi miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Wierzycie w to? To jest to, co mówił. Namawiam was do zwykłego życia. Namawiam was, nie dajcie się. Wiecie, fala mistycyzmu będzie zalewać nasz kraj, tak jak zalewa Zachód. Kolejni uzdrawiacze będą przyjeżdżać. Kolejni nawiedzeni, którzy byli 4 dni w piekle i teraz przyszli opowiadać. Wiecie, gdyby tu zrobić, zorganizować jutro, oczywiście to tylko tak mówię, zorganizować spotkanie z facetem, który 4 dni miał namiot rozbity na dnie piekła, to by nie mielibyście, bilety byśmy mogli sprzedawać. Ale jeżeli zrobić spotkanie o tym, że Pan chce, abyśmy zwyczajnie żyli z dobrym, spokojnym, chrześcijańskim życiem. Wiecie, rozmawialiśmy dziś z pastorem Marianem. Ja mówię do brata Mariana i tak się zgodziliśmy razem, że zwróć uwagę, pamiętasz, mówię, starą książkę, to było Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa i Duga Wilhelma Busa, jaki to był tytuł? Jezus naszym przeznaczeniem. Wiecie, te książki skromne, może nie bardzo mistyczne, prowadziły naszych ojców, prowadziły Kościół do takiego zdrowego chrześcijańskiego życia, do normalnego chodzenia z Jezusem w biurze, w pracy, w domu, wobec dzieci i bliźnich. Dzisiaj ludzie lubią czytać, jak fruwać w obłokach, ale ich moralne życie jest w całkowitym rozpadzie. I absolutnie ktoś, kto głosi jakieś kazania o tym, że trzeba to zmienić, jest totalnie niepopularny. W ogóle jak można tak zmarnować środę i mówić o przykazaniach? Bracie, opowiedz, jak to zrobić, żeby się unieść ponad ten dach. Czy ja nie chcę lewitować. Wiecie, dlaczego nie chcę lewitować? Mam 3 małych dzieciaków, które chciałbym dobrze wychować. Mam żonę, którą chcę kochać. Mam braci, którym chcę służyć. Mam życie, które zamierzam przeżyć na chwałę Bożą. Nie na swoją. Kościół ma przynosić Bogu chwałę. Głosić Jego imię między narodami. Dlatego musimy się modlić, wiecie, aby On nas prowadził. A w tym prowadzeniu, jeśli jest coś cudownego, to nas spotka. Zakończę takim wersetem, który jest modlitwą. Znacie go dobrze, ale ja go przeczytam głośno. Jest zapisany w Przypowieściach. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym będąc syty nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, któż jest Pan. Albo abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Daj mi tak, Panie Boże, o to Cię proszę. Nie chcę być bogaty, ale nie chcę być biedny. Nie chcę mieć tak dużo, żeby się to zaczęło marnować, żeby zaczęło znieważać mojego Boga. I nie chcę mieć tak mało, żeby moje serce zaczęło się starzać. Dlatego Bóg chce, byście chodzili po ziemi w codziennym, normalnym, chrześcijańskim życiu. Kiedy Słowo Boże mówi o cierpieniu, powiedziałem, że jeszcze do tego wrócę, mówi do nas, niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej. Bo to nie jest cierpienie dla sprawy Bożej. Albo złoczyńca, albo człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. A myślę, że cudze sprawy, to tu nie chodzi o to, że nas nie obchodzi, co się dzieje w życiu naszych bliźnich. Cudze sprawy to są sprawy tego świata. Chodzi o to, aby chrześcijanie nie cierpieli za poglądy polityczne. Aby jakiś chrześcijanin nie cierpiał dla jakiejś partii politycznej, albo do jakiegoś stronnictwa, albo z powodu jakiejś świeckiej ułudy. Jeśli cierpisz, cierp za to, do czego Cię Pan powołał. I tak się zbliżam powoli do końca. I powiem, bo powiedziałem, że ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak trwać w tym przykazaniu. To, co nam będzie pomagać, to, co wierzę, że zawsze pomaga, to jest ta właśnie sprawiedliwość i uczciwość, która jest możliwa przy pewnym zaparciu się siebie, przy zrozumieniu, że nie wszystko da się mieć i nie wszystkim da się być. Człowiek sprawiedliwy nigdy nie zabierze czegoś, czego się mu nie należy, bo to jest sprawiedliwość właśnie. Nawet jeśli wszyscy uważają, że powinien to zabrać. I życzliwość jest ważna też, która nas zachowa przed zazdrością. Kiedyś ktoś mi powiedział, że wiecie, jaka jest różnica między Polakami i Amerykanami? Że jak Amerykanin widzi w ogrodzie u sąsiada, że sobie wstawił lepsze okna albo jeździ lepszym samochodem, to myśli, jakby zarobić, żeby mieć jeszcze lepsze niż on. A Polak myśli, jakby mu tam dorzucić kamienie, żeby mu to rozwalić, albo porysować chociaż, żeby nie miał takie dobre. To się nazywa zawiść. I jest w naszym kraju popularne. Jak zniszczyć, żeby nie miał? I hojność też pomaga. To jest to, do czego was namawiam. Bądźcie hojni. Czasami ludzie powiedzą, że jesteście naiwni, bo dajecie, a przecież sami ledwo macie. To nic niech sobie mówią. Ale przyjdzie dzień, że w każdym domu, w zborze, w którym jesteście, będzie coś, co będzie waszym udziałem. Będzie coś, co wydaliście i jest waszym błogosławieństwem dla waszego bliźniego. Czy to nie będzie wspaniałe? Hojność oznacza, że rozumiemy, iż Bóg nam daje i aby Jego imię było chwalone i widoczne wśród ludzi, dzielimy się. I kończę takim wersetem. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Jaki Pan Bóg jest kochany, pomyślcie. Bóg nie mówi, kto kradnie, padnie trupem. Chociaż niestety taka jest prawda, bo grzech rodzi śmierć. Ale Bóg dał swojego Syna, aby nikt nie zginął. On nie chce naszej śmierci. Mówi, kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. A to oznacza naszą pracę w tym, czym jesteśmy. Czasami ta praca jest ciężka, ale nasza. Wiecie, dlaczego ja jako pastor na przykład czasami gdzieś muszę jechać i właściwie nie musiałbym, prawda? Tak jest w życiu pastora, no nie musiałbym. Bo kto by mi coś powiedział? Ale czasami to robię i tłumaczę mojej rodzinie i mojej żonie. Wiesz co? Jadę, bo to jest to... Z tego chleb potem spożywamy. Czasem nam ludzie błogosławią. A błogosławią nam dlatego, że wierzą, że to, co robimy, robimy uczciwie. I nie mogę ich zawieść. A więc jeszcze raz jadę. Jeszcze raz staję, chociaż brakuje sił. Tak jak mój przyjaciel, o którym mówiłem na budowie. Stawał do pracy na budowie, chociaż wszyscy poszli pić. Dlatego, że zamierzał na koniec miesiąca wyciągać rękę po to, co mu się należało. A nie po to, co szef myślał, że mu się należy. A więc kto kradnie, niech kraść przestanie. Było moim przywilejem dzielić się z wami Słowem Bożym. Bardzo was miłuję i dziękuję Bogu, że możemy razem to słowo studiować. Niech On was błogosławi. Amen.